Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, uczestnicy tej odpustowej uroczystości, chcemy wsłuchać się w Boże Słowo. Bo tak jak mówi Chrystus, dobry pasterz w dzisiejszej Ewangelii, moje owce słuchają mego głosu. A więc chcemy wejść w to, co On do nas mówi. W jaki sposób chce naszymi sercami pokierować. Chcemy się wsłuchać, aby nie dać się omamić pustce panującej w wielu ludzkich sercach. Bo jak nie ma Boga, jak nie ma głębi, to często jest pustka. I o tym powiedział Pan Jezus, święty siostrze Faustynie Kowalskiej, dlatego w roku miłosierdzia warto, żebyśmy posłuchali krótkiego fragmentu dzienniczka z 1717 punktu, gdzie Pan Jezus po scenie, w której jedna z sióstr przełożonych powiedziała o takim potrzebie oschłego, byle jakiego potraktowania tych sióstr posługujących, a więc tych podwładnych, Pan Jezus wypowiada takie ważne słowa. Są dusze, w których nie mogę nic zdziałać. Są to dusze, które ustawicznie śledzą innych, a nie wiedzą, co się dzieje ich własnym wnętrzu. Ustawicznie mówią o innych, nawet w czasie ścisłego milczenia, które jest przeznaczone na rozmowę ze mną. Biedne dusze nie słyszą słów moich. Pozostają puste ich wnętrze. Nie szukają me wewnątrz własnego serca, ale w gadulstwie, gdzie mnie nigdy nie ma. Czują swą pustkę, a jednak nie uznają własnej winy. A dusze, w których w całej pełni króluje, są dla nich ustawicznym wyrzutem sumienia. Zazdroszczą innym duszom darów moich, a same ich przyjąć nie umieją i nie chcą. Brak zasłuchania. Kiedy czytamy dzisiejsze pierwsze czytanie, to widzimy Pawła i Barnabę w mocy Bożego Ducha głoszących dobrą nowinę o zbawieniu tamtejszej gminie, do której dotarli. Ale ci, którzy byli przełożonymi w synagodze, uczeni w piśmie i faryzeusze, pomyśleli sobie, przecież ci apostołowie nie będą nas pouczać. I podburzyli wpływowe niewiasty w mieście, żeby po prostu kazały tych apostołów, mówiąc krótko, z miasta wywalić. I tak też się stało. I widzimy tutaj tą reminiscencję także słów Jezusa Chrystusa z dzienniczka do świętej siostry Faustyny Kowalskiej, że dusze, w których była pustka, które były napełnione zarozumialstwem, że my wiemy świetnie, lepiej, nikt nas nie może pouczać, przeszkadzało im, że Chrystus Pan w tych sercach apostolskich królował. Dlatego byli im przeszkodą. Dlatego się ich pozbyli. Zasłuchać się w Boże Słowo. Usłyszeć Boże wezwanie. By pustka nas nie ogarnęła. By pustka nas nie sprowadziła na manowce fałszu. By rzeczywiście otworzyć się na wezwanie Jezusa, dobrego pasterza, który przychodzi w imię Ojca, bo mówi wyraźnie dziś Chrystus w Ewangelii: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Bóg, Ojciec bogaty w miłosierdzie, w swoim nieskończonym miłosierdziu i miłości do nas, zesłał swojego Syna. A ten, stając się dobrym pasterzem w swoim ciele i krwi, poprzez paskę, mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie, odkupił nas, otworzył nam bramy nieba, wprowadził nas w zażyłość z Bogiem. Chrystus, dobry pasterz, przychodzący w imię Ojca. aby w nim Bóg Ojciec, jak to mówi też papież Franciszek w bulli o miłosierdziu Bożym, kiedy mówi, że obrazuje nam Jezus Chrystus, Jego słowa i gestę, Ojca bogatego w miłosierdzie. No i tajemnica zbawienia, gdzie są ci, którzy opłukali swoje szaty we krwi baranka, którzy byli wierni Bogu. Wierni, bo wsłuchali się w Boga. Kiedy patrzymy na grono apostołów, to tylko jeden był wierny, Jan, bo tylko jego nie brakło pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Ale on nam pokazuje, że w czasie ostatniej wieczy, że jego głowa spoczęła na piersi mistrza. Można powiedzieć, wsłuchiwał się, co mówi serce Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. I dlatego, słysząc, jaki ma być, nie zabrakło go pod krzyżem. Zabrakło Piotra, który pyszałkowato mówił w wieczorniku: Panie, nigdy się Ciebie nie zaprę, bo jestem mocny. Ha! I Pan mówi: chłopie, raz, dwa się mnie wyprzesz. I wyparł się. Czy Judasz, który miał w ogóle swoje drogi. I w ogóle go Jezus nie interesował, tylko czas, który trzymał w ramach całego grona apostolskiego. Mamona, która go skupiła. I Jan, uczący nas zasłuchania w to, co mówi bijące miłością serce Boga. Abyśmy rzeczywiście byli wierni głosowi sumienia. Tak jak to pięknie ujął czcigodny sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, kiedy pokazał właśnie sumienie, mówił o tym biskup Adam Wodarczyk, nasz biskup sufragan, w czasie spotkania rok temu o działalności księdza Blachnickiego, czcigodnego sługi Bożego w Sejmie, kiedy było takie społeczne sympozjum poświęcone nauce Blachnickiego, padły tam między innymi w kwestii sumienia takie słowa. Sumienie, o ile jesteśmy mu posłuszni, czyni nas wolnymi. Sumienie jest szczególnym rodzajem prawdy, która domaga się posłuchu i która przynosi człowiekowi wolność jako owoc tego posłuszeństwa. Sumienie, czyli wsłuchanie się w prawdę. Dopiero wtedy wolność w oparciu o prawdę i miłość staje się wartością. Bez prawdy i miłości wolność może prowadzić do kompletnego wykolejenia. Pięknie powiedział o tym ksiądz Marek Dziewiecki na spotkaniu, na którym ostatnio mogłem uczestniczyć w Toruniu, na spotkaniu duszpasterzy trzeźwości ogólnopolskim, gdzie i ksiądz Dziewiecki, i pan doktor Krzysztof Wojcieszek, dziś już profesor, twórca wielu programów profilaktycznych, mówiący właśnie tam o tym bardzo ważnym znaczeniu też rodziców, ich bycia w życiu dzieci jako piękna ochrona przed różnymi zniewoleniami, przed wykolejeniem się w codziennym życiu, przed popadnięciem w różne chore zachowania. No i ksiądz Dziewiecki, który wspomniał taki wątek, który w pierwszej chwili jakoś tak zastanowił mnie i sobie pomyślałem: chłopie, co ty godusz? Chwilę później dopiero kapnąłem, że w życiu spotkałem wiele takich sytuacji, o których on mówił. Powiedział, że boi się chłopów, dla których najważniejszą wartością jest wolność. Ktoś by pomyślał: jak to, przecież wolność w Panu Bogu i tak dalej. Tak, ale jeśli jest związana z prawdą i miłością, zobaczeniem prawdy i byciem darem z siebie dla innych, wtedy wolność, ten gest wolności ma swoje znaczenie. Dla niektórych wolność staje się wyzwoleniem z odpowiedzialności, z pomagania, z poświęcenia, czyli byciem po prostu zagorzałym egocentrykiem. I mówi: takiej wolności to trzeba się bać. Bo taką wolność też prezentowali wszyscy tyrani przez wieki. Że mu wszystko wolno. I doświadczenie z życia. Nie jeden raz mi się zdarzyło spotkać ludzi, którzy przyszli na rozmowę I on mówi do swojej żony po wielu latach wspólnego życia, że właściwie lepiej mi się żyje bez ciebie. Wiem, jak bardzo mnie kochasz, ale mi jest lepiej żyć na osobności, bez ciebie, bez synów, czy bez dzieci. Bo jak mam na coś ochotę, to se to robię, jak nie mam, to se nie robię. No właśnie, wolność jako przyjęcie tego, że zakochaliśmy się w sobie, założyliśmy rodzinę, no to biorę odpowiedzialność i ty i ja. Nie, ja już rezygnuję z odpowiedzialności, zaangażowania się. Ja sobie po prostu będę żył na luzaka. Lajcik, jak to mówią młodzi. No przecież to pomyłka. Bo istotą miłości jest odpowiedzialność. A nie, że odpowiedzialność zepnę na ciebie, a ja sobie mogę żyć na luzaka. Ha, co się będę męczył. No właśnie. I tu pokazuje nam Blachnicki sumienie, którym staje w prawdzie. Widzę swoje obowiązki, potrzeby, konkretną potrzebę też obecności w życiu swoich bliskich. I o tej obecności tak pięknie napisał papież Franciszek w tym nowym dokumencie adhortacji po dwóch synodach biskupów dotyczących rodziny Amoris Laetitia, o miłości w rodzinie, wydanej kilka dni temu w języku polskim, więc można powiedzieć, że te egzemplarze adhortacji jeszcze czuć drukarnią prawie, że, bo 2-3 dni temu ukazały się na polskim rynku. I w tej adhortacji bardzo pięknie papież Franciszek mówi o ojcostwie i macierzyństwie. Nie chcę tu rozwijać tematu, który rozwijałem w czasie rekolekcji, w 4. niedzielę Wielkiego Postu, kiedy mówiłem o znaczeniu ojcostwa i konfiguracji z macierzyństwem, ale pozwolę sobie kilka myśli zacytować papieża Franciszka o odpowiedzialności kobiety i mężczyzny, o ich potrzebie, ich obecności w życiu dzieci, i małych, i dorastających, i dorosłych. Mówi tak papież: w istocie matki są najsilniejszym antidotum na szerzenie się egoistycznego indywidualizmu. I dodaje: ponieważ matki zawsze, również w najgorszych momentach, potrafią dawać świadectwo czułości, poświęcenia, siły moralnej. Czułości, poświęcenia, siły moralnej. To zaprzeczenie wspomnianego wcześniej wątku. I dalej mówi też: matka, która chroni dziecko swoją czułością i współczuciem, pomaga mu rozbudzić zaufanie, doświadczyć, że świat jest dobrym miejscem, które akceptuje. To z kolei pozwala mu rozwinąć poczucie własnej wartości, które sprzyja zdolności do intymności, empatii. I dodaje: postać ojca pomaga nam z drugiej strony zrozumieć granice rzeczywistości i w większym stopniu charakteryzuje się zmysłem orientacji, wyjściem ku szerszemu światu, pełnemu wyzwań, a także zachętą do wysiłku i walki. Nie rezygnacji, wysiłku i walki. Taka jest natura faceta. Nie żeby odpuścił, żeby poszedł na łatwiznę, ale do wysiłku i walki. I nie chodzi oczywiście o karabin, czy o miecz, czy o siekierę, ale walki z własnym egoizmem, walki o dobro swoich bliskich, walki o to, żeby rzeczywiście jego życie miało głębokie odniesienie i przełożenie. Zarówno na relacje z żoną, jak i z dzieciakami. I oczywiście papież wspomina te czasy, gdzie w pewnych domach w przeszłości panował despotyzm ojcowski, a w niektórych przypadkach wręcz ucisk, ale mówi, że często idzie się z jednego bieguna ku drugiemu biegunowi, że zamiast pójść w środek, to idzie się ze skrajności w drugą skrajność. I mówi: dzisiaj rzadziej mamy do czynienia z problemem zbyt natarczywej obecności ojców, ale raczej ich nieobecności, uchylania się od obowiązków. No i papież mówi jeszcze jeden bardzo ważny element. Bóg stawia ojca w rodzinie, aby z cennymi cechami swej męskości najpierw był blisko żony, by dzielić wszystko, radości, ból, trudy i nadzieje. Być blisko żony. Oczywiście spotykam też sytuację, że nie ma blisko żony, blisko męża. Ale częściej widzę właśnie tą sytuację i ból kobiet, które mówią o braku bliskości ich męża. Ja to nazywam tak potocznie taką szafą w domu. Że ta szafa musi być, ale ona nie będzie mnie absorbowała, bo jest mało ważna. Tak bywa w niejednym niestety domu. Z bólem serca muszę to powiedzieć. Że mąż nie chce, żeby żona jakaś łaziła, ale kiedy siedzi w domu, to wcale zbytnio nie jest nią zainteresowany. Jest tak jakby meblem, który jest i który mógłby nie być. To wielki ból, kiedy nie jesteśmy sobą nawzajem zainteresowani. Być blisko drugiego człowieka, nie obok. No i drugi wątek właśnie związany z ojcostwem. I by ojciec był blisko dzieci. I potem mówi o tych różnych dorastaniu młodego pokolenia. I mówi, ojciec musi być obecny zawsze. Obecny to nie to samo, co kontrolujący. Ojcowie zbyt kontrolujący niszczą bowiem osobowości dzieci. Obecność ojca. Jakże często jej brakuje. Jak już brakuje jeszcze i ojca, i matki obecności, to rzeczywiście ludzie nie mają żadnego punktu odniesienia i wyrastają w gigantycznym bólu. No i nasza tajemnica dnia. Chrystus, dobry pasterz, który przychodzi z wielką delikatnością, aby ciebie i mnie przygarnąć, aby powiedzieć tobie i mnie, zależy mi na tobie, jesteś mi drogi, bliski i ważny. I nie wpycha się na siłę, ale przychodzi z delikatnością. I pytanie trzeba sobie postawić. Czy dziś ja do Chrystusa, dobrego pasterza, powiem: Panie, znajdź mnie. Czy paszałkowato sobie pomyślę, że jestem świetny? Czy powiem, czując też swoje słabości i dolegliwości: Panie, znajdź mnie, bo się zagubiłem. Bo różne rzeczy mnie przerastają. Bo tu czy tam nawaliłem, nawaliłam. Czy stać nas na otwartość na dobrego pasterza, aby byciem, w byciu odnalezionymi przez Niego móc też otworzyć serca na siebie nawzajem, aby móc doświadczyć właśnie owej bliskości też drugiego człowieka, by dać się znaleźć przez drugiego człowieka, by być zainteresowanym drugim człowiekiem.